Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak postrzeliłem się z łuku w stopę. W zasadzie to w nadstopę.
Jak to? W ogóle mówi się, że wiesz, arrow in the knee, strzała w kolano, nie? Jest zawsze taki z RPG-ów motyw. Właściwie nie mam pojęcia, skąd się to wzięło, ale jest takie określenie, nie? A powiedz mi w takim razie...
No ja nie, wiesz co, to u mnie nie było kolano, to był rykoszet strzały, ale to o tym porozmawiamy sobie później, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o serialach fantasy, które powstały no, w latach 80., 90. i to w zasadzie nie jest ostatni odcinek, gdzie będziemy sobie gdzieś rozmawiali o w ogóle o serialach czy o filmach. No właściwie w zasadzie teraz akurat mamy taki cykl seriali z lat 80., 90. Będziemy te odcinki czasami przeplatać oczywiście czymś innym. Nawet dosyć często będziemy przeplatać czymś innym, ale jest to ostatni odcinek trzeciego sezonu. Dlatego, że zazwyczaj gdzieś te wakacje kończymy sobie właśnie dany sezon i Marcin... Nie wiem, czy zauważyłeś, ale to już stuknęło nam, teraz to jest 74 odcinek, jak zaczniemy czwarty sezon, to będzie 75. Powiem ci, że jak zaczynaliśmy nagrywać, to się nie spodziewałem, że dobrniemy do takiej, wiesz, ilości odcinków w ogóle. Mm-hmm.
No tak, tak, rzeczywiście niedługo, wiesz, setka stuknie.
Na setkę trzeba taką będzie... chyba imprezę trzeba będzie zrobić.
Tak, dokładnie, ale ja się zawsze boję takich imprez, bo wiesz, bo w ogóle generalnie słuchacze, no patrząc po liczbach, jest was trochę, cieszymy się z tego w ogóle super, jesteśmy jedną wielką rodziną, to może spotkajmy się tu i przyjdziemy tylko we dwóch. Po czym, wiesz, wokół nas będzie chodził jakiś jeden gość i my tak, nie wiesz... Hej, ty na spotkanie z retronautami? Nie, z kolegą się tu mówię. Okay. Tak będziemy stali. To co, Andrzej, idziemy do domu? No.
Wiesz co, tak może być. No ale dobra, jak coś, to po prostu uznamy, że poszliśmy na piwo.
Jak coś to w nagraniu powiemy, że nie, no było super, mega, w ogóle jeszcze trzeźwieje po tym, nie?
Po prostu zapomniałem, czy ktoś był, nie pamiętam. Jak będziesz miał wymówkę. Ale w ogóle, jak już jesteśmy przy tym, że kończymy sezon, to dla nas ten odcinek jest o tyle ważny, że potrzebujemy troszeczkę odzewu od was. To znaczy, że na podstawie statystyk słuchalności danych odcinków jesteśmy w stanie wysnuć pewne wnioski i troszeczkę gdzieś tam zresztą w międzyczasie się zmieniamy, bo pewnie zauważyliście, że na początku prowadzenia naszego podcastu mieliśmy gdzieś między innymi takie odcinki troszkę update'owe, takie odcinki, które nazywaliśmy odcinkiem plus. W międzyczasie pojawiały się różne tematyki, nie tylko związane z retro, bo zresztą my też potrzebujemy czasami trochę od tego retro odpocząć i nagrać o czymś innym odcinek, ale dlatego postanowiliśmy poprosić was, tak bardzo poważnie poprosić was o odzew razem z tym odcinkiem na Spotify. Pojawi się ankieta, w niej będzie kilka możliwych odpowiedzi na temat tego, co chcielibyście, żebyśmy bardziej cisnęli w przyszłym sezonie. Troszeczkę w tym przyszłym sezonie chcielibyśmy wprowadzić jakiś tam małych zmian. I zależy nam na tym, żebyście dali nam jakiś odzew. Oczywiście tak samo jest dostępna sekcja komentarzy zarówno na YouTubie, tak samo i na Spotify'u. Dlatego jeżeli macie jakieś takie w sumie bardziej przemyślenia związane z tym, co chcielibyście usłyszeć w następnym sezonie, może nie konkretne tematy, bo tam zdarzają nam się faktycznie tak, że ktoś podsyła nam konkretne tematy, które my na pewno mamy na liście, bo czasami się trafiają takie gry albo takie filmy, które gdzieś ktoś rzuca i my mamy je na liście, tylko gdzieś sobie idziemy według jakiegoś, powiedzmy, takiego mniej lub bardziej utartego schematu i na pewno do nich dojdziemy. Także jeżeli wspominacie nam o jakiejś super ważnej grze z tamtych czasów, to na bank do tego dojdziemy. Natomiast tutaj, jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat podcastu jako takiego i chcielibyście czegoś więcej, a czegoś mniej, to bardzo chętnie o tym usłyszymy.
No dokładnie, tutaj od razu uspokajam, że nie zamieniamy, znaczy nie planujemy zmieniać jakiejś formuły 100%, to znaczy wiecie, nie jest tak, że przestajemy być kanałem retro, to jest dalej nasz temat, ale na przykład może brakuje wam czegoś, na przykład podobały wam się odcinki update'owe, może potrzebujecie posłuchać troszeczkę też o różnych rzeczach, które się dzieją aktualnie w temacie gier, filmów, czy w ogóle ogólnie na świecie, a może więcej naszego pierdzielenia, takiego po godzinach, więc zostawcie ten...
To jest coś, czego mi brakuje, Marcin, wiesz? Tego tak, pierdzielenia
tak,
po godzinach.
Ja myślę, wiesz, że dorzucimy coś takiego bardzo? Nawet bez waszych odpowiedzi, tak? Już
tak, bo przede wszystkim bardzo mi brakuje też naszych takich wstępniaczków, które były wcześniej, ale ty dosyć sensownie wspomniałeś w pewnym momencie, że te wstępniaczki, jeżeli ktoś trafia do nas po raz pierwszy i przyszedł posłuchać o jakimś konkretnym temacie, to mogą go dosyć mocno odstraszyć. straszyć. I
tak jak
z jednej
dzisiaj.
Strony...
Ktoś przyszedł tutaj posłuchać o serialach z lat 90. Mija 5 minut, właściwie 6, a goście gadają o tym, jak zrobią podcast w przyszłym sezonie.
No tak, ale to jest, wiesz, taki odcinek kończący sezon, no to tutaj już spróbujmy faktycznie te tematy ugryźć i zaraz przejdziemy do meritum. Ale to jest coś, czego mi brakuje i być może komuś z was też brakuje naszych takich jakichś prostych rozmów, bo nie chcieliśmy z jednej strony spamować duperelami przed, a z drugiej strony ja trochę czuję się taki niewygadany.
Ojejku, Andrzej, biedny Andrzej. Zrobimy takie odcinki ekstra, Andrzej na kozetce się mną nazywał.
Będę się tam i tam gadał, po prostu ty będziesz tak, będziesz robił coś swojego i tylko piszę taki, tak.
No tak, będę mówił, zdarza się, no różnie bywa, wiesz, na dwoje babka wróżyła.
No to... Dobra, okej. Okay. Przejdźmy.
Ale tak, do ankiety zachęcamy i wiecie, na pewno chcielibyśmy czymś te odcinki retro przepleść. Dla nas to też by byłaby fajna, tak to nazwijmy, odmułka od tego całego retro. Też sobie chcemy czasami pogadać o czymś innym. No ale tak jak Andrzej mówi, przejdźmy może do tematu. Dzisiejszym tematem będą seriale z lat 80., 90., a nawet ja mam jeden z 00, bo tak jak już powoli mówiliśmy, właściwie okres między 2000 a 2010 to właściwie zaczyna być już okres, który jest powoli zaliczany do retro, więc też będziemy go powoli naszym tutaj kontentem obejmować. No i co? Na pierwszy rzut bierzemy chyba coś, z czym w ogóle każdy, jak kto myśli o serialach fantasy z tamtych lat, no to myśli o...
O Robin Hoodzie?
Tak, dokładnie. Andrzej, pewniej, o Robin Hoodzie.
No bo nie, bo
myśli
powiem ci szczerze,
że
jak powiedziałeś, jak ktoś myśli o serialach z tamtych czasów, to ten Robin Hood, szczerze powiedziawszy, znaczy to był mój ulubiony serial z tamtych czasów, ale chciałem powiedzieć, że to jednak jest Herkules i Xena. Niestety.
Jak to? No Herkules?
Wiesz co, bo dla mnie Herkules i Xena trafiają się bardzo często w porównaniach, w tym momencie jak do czegoś się odnoszę. Jeżeli coś jest takim serialem, czy powiedzmy nawet, no niekoniecznie serialem, filmem, grą takiej bardzo średniej klasy. Takiej, wiesz, takiej okej, ale takiej jednak średniej. Takiej, która wtedy się oglądało, ale teraz już byś nie oglądał. I to właśnie bardzo często porównuję. No, taka Xena. I to dosłownie, wiesz, dla mnie ta Xena też się stała takim, bo w zasadzie, wiesz, Herkules nawet bardziej by do tego pasował, ale z drugiej strony Herkules to jest takie, co Herkules, a Xena to od razu wszyscy kojarzą. Mimo, że to Herkules był tym serialem ważniejszym, ale weźmy sobie tego Robin Hooda na początek, bo dla mnie osobiście spośród takich seriali fantasy, wiesz, ja w ogóle trochę poszukałem tych seriali fantasy, w tych latach
80-tych, 90-tych. Ale wiesz co, ja ci muszę troszeczkę przerwać, bo chciałem powiedzieć, skąd tak to chyba wynika, co teraz powiedziałeś, bo w sumie mam podobnie. Wielokrotnie mówiłem, że coś jak Xena albo coś jak Herkules, dlatego że te postacie są takie wyraziste i jakby jedyne w swoim... W sensie był jeden serial z jedną Xeną i właściwie serial z Herkulesem. No dobra, Herkules no to w wielu właściwie kwestiach się tutaj przewijał, no bo to był Bóg jednak z mitologii, więc jednak no, tego Herkulesa to
nie,
nawet
nie
chyba...
Bóg, nie Bóg, tylko bardziej Syn Boga. Taki półbóg.
Półbóg, tak. Syn Boga i śmiertelnej kobiety, więc widzę, że miałeś tutaj piątkę z polskiego. Więc był to rzeczywiście półbóg. No, natomiast Xena, no to dobra, no Xena nie istniała właściwie nigdzie poza serialem, więc faktycznie każdy wie dokładnie, do czego zmierzasz w takim porównaniu, mówiąc coś na przykład o Xena, jak Xena, czy coś takiego, nie? Więc to porównanie jest proste, natomiast jeśli chodzi o Robin Hooda, no to z Robin Hoodem właściwie, wiesz, Robin Hood był sam w sobie już taką mocną ikoną popkultury, w sensie były gry z Robinem, przecież ile gier już na Pegasusa się nawet w tego Robina, jakieś tam platformówki pykało, były filmy, komedie, jak na przykład Robin Hood, Faceci w rajtuzach, nie, tego było naprawdę sporo, więc mówiąc o Robinie, musiałbyś mocno sprecyzować, że mówisz o serialu Robin Sherwood,
tak, mhm.
Tak, bo nie jest to takie jednoznaczne. W przypadku Xeny wiadomo, o czym mówisz, wiadomo, do czego zmierza twoje porównanie. Mówiąc Robin, jeśli nie dodasz Robin Sherwood serial, to raczej ten temat jest tak szeroki, że nie wiadomo dokładnie, o co ci chodzi.
Tak, ale przede wszystkim Robin Sherwood nie wrzuciłbym do tego worka Herkulesa i Xeny, bo dla mnie to był serial, który... Wiesz, on miał jak na tamte czasy zaskakującą ilość takiej fantazy wplecionej w to wszystko, takiego mistycyzmu trochę angielskiego. Gdzieś miałem wrażenie, że tam chyba ktoś dosyć mocno się też zaczytywał w Tolkienie, wiedział, że nie może tego Tolkiena tutaj użyć, ale cały ten klimat takiego tolkienowskiego świata gdzieś tam mimo wszystko się przy tym wszystkim przewija. No zresztą nawet mamy takie postacie dosyć mocno mityczne, jak Hearn Łowca, Hearn the Hunter, tak, który był takim duchem lasu i w ogóle był takim swojego rodzaju duchowym przewodnikiem Robin Hooda. To nie jest coś, co w ogóle jest stałą postacią legendy o Robin Hoodzie. W zasadzie to była postać, która została wprowadzona na potrzeby tego serialu. I tutaj ilość tego mistycyzmu jest dosyć duża. Zresztą ty sobie ostatnio przypominałeś ten serial. Wczoraj sobie
odpaliłem ten serial, bo muszę wam powiedzieć, że jeśli ktoś by chciał sobie przypomnieć ten serial, to od razu wam powiem, bo pewnie później zapomnę, że jest on na TVP VOD. Jeśli by ktoś sobie tutaj VOD chciałby wykupić, to wszystkie to sezony, czyli trzy sezony.
Tak? Jakimś paywallem, tak?
Tak, jest zapłatnym paywallem, z tym, że tam chyba to kosztuje bodajże dwie dychy na pół roku, więc to jest naprawdę bardzo...
Ile?
Tak, ja to tylko dlatego kupiłem, właściwie to
Panie. Moja cebula aż się, wiesz, otworzyła tak, roku.
Nie, no ja wiem, że ty jesteś znany generalnie, wiesz, z cebulę, nie, ale stary, no nie mów, że to już jest dużo, bo to...
Nie,
to
no właśnie mi... nie, to jest aż zakwitła mi ta cebula, tyle to mogę dać.
Tak, to rozumiem. No wiesz, moja to narzeczona to wykupiła jakiś czas temu, żeby oglądać jakiś tam serial babski, typu jakieś Małe Kobietki, nie, coś w tym stylu. Ja zacząłem sobie to też przeglądać i w ogóle tam są jakieś takie stare oldschoolowe seriale typu, nie wiem, Ekstradycja, a może o Ekstradycji też byśmy kiedyś nagrali odcinek, bo to taki pierwszy polski właściwie serial kryminalny, w ogóle też ikona, no ale dobra, mniejsza o tym. I też tam znalazłem Robina, w ogóle jest dużo takich starych seriali, więc jeśli ktoś chce do nich powrócić, to myślę, że dużo takich seriali z dzieciństwa, z młodości znajdzie. No, ja znalazłem tam tego Robina Sherwood i właśnie, tak jak to mówi Andrzej, wczoraj go oglądałem, przypominając sobie, i powiem ci szczerze, że zacząłem go oglądać i to miało być tylko takie, obejrzę jeden odcinek do kolacji, żeby sobie zobaczyć. Stary, właściwie skończyłem w połowie trzeciego odcinka, już o bardzo późnej godzinie, gdzież pomyślałem, że dobra, pora się kłaść się spać, nie mogłem się oderwać.
Kurczę, bo on jest dobry. Tylko ty w ogóle... taki mały żarcik z Marcina. Zacząłeś oglądać?
Nie, żartujemy z Marcina. Przechodząc do...
A dobrze. To małe spostrzeżenie na temat Marcina. Zacząłeś Łosiu oglądać od trzeciego sezonu i się nie zorientowałeś, że coś nie gra.
No bo oni dali na tym VOD.
Przysłałeś mi kawałek nagrany ekranu. Tak patrzę, panie, że to trzeci sezon, a to nie pierwszy. Nie.
Tak, jeszcze się tak kłóciłem hamsko. No takie, wiesz, Andrzej mi
no
mówi,
co ty? Przecież Marcin, napisali, że pierwszy odcinek.
Tak, Marcin, bo ty chyba trzeci odcinek oglądasz, a ja no chyba
trzeci
nie.
Trzeci sezon nawet, nie odcinek.
No, trzeci sezon, a ja no chyba nie. Tak sobie źle, co za jemią. Chłop się nawet nie zna na tym serialu, z kim ja nagrywam, nie?
A to panie, na podstawie 10 sekund sceny, nie?
A tu patrzę, a to trzeci sezon i tak szybko wiadomość na Telegramie, usuń, ale zdążył przeczytać i mi tam pisze. Kurde!
No właśnie, w trzecim sezonie się zmienił aktor, ale tylko dlatego poznałem. Pokazali tego blondasa, tak to bym nie wiedział. Ale nieważne. Chodziło mi o to, że powiedziałeś, że jaki ten serial jest mroczny. To jest, wiesz, że to nie jest taki serial o Robin Hoodzie dla dzieci, który gdzieś tam, luźno. Ja to oglądałem jako dzieciak, ale tam faktycznie było sporo mrocznych rzeczy. Tam w trzecim sezonie to już w ogóle popłynęli trochę, ale to był sezon, który gdzieś obfitował w jakiś taki mistycyzm i jakieś mroczne rzeczy.
No dokładnie. Zresztą, no tak jak powiedziałem na początku, no sam Robin sam sobie to ikona mocna popkultury, więc ciężko było, wiesz, powielać ten schemat po raz enty. Tego, wiesz, schemat Robina obrońcy wyjętego spod prawa, ogólnie takiego wataszki dobrego, który tam biegał po lasach w rajtuzach i generalnie operował łukiem, pomagał wieśniakom, więc to tutaj postanowiono podejść jednak inaczej do tematu. Świat bardzo mocno rozbudowano o elementy, wiesz, magii, mitologii. Właśnie w ogóle, tak jak powiedziałem, on nie był po prostu bandytą wyjętym spod prawa, ale nawet ja tutaj się, z tego co wyczytałem, on był synem tego leśnego boga, czy tam przynajmniej tak pisano w niektórych...
To znaczy, wiesz co, to jest trochę takie niejednoznaczne, bo ja się spotkałem z... Ja już tego nie pamiętam z serialu, więc ja też nie potrafię ci powiedzieć, wiesz, na 100%, czy on był synem Herna, bo Hearn na pewno przenosił w ogóle ducha Robin Hooda z postaci do postaci. Tak w ten sposób w ogóle wytłumaczono zmianę aktora między drugim a trzecim sezonem, bo Michael Pratt, który grał główną rolę, on w ogóle zarąbiście pasował do tej roli. To nie był taki Robin Hood, co prawda, jakbyśmy sobie wyobrazili, bo w zasadzie ten z Costnerem, który był w kinach. Ja byłem, pamiętam, byłem, to był chyba w ogóle pierwszy film, na jakim byłem w kinie. To był właśnie Robin Hood. Natomiast to był dla mnie taki bardziej faktycznie Robin Hood, Robin Hood. Ten, ten Michael Pratt generalnie był taki troszeczkę, aż miał taki babyface, wiesz o co chodzi? On aż tak mało pasował na takiego wataszkę z lasu. Z drugiej strony właśnie to, ta zmiana aktora po drugim serialu, po drugim sezonie, przepraszam, została wytłumaczona w ten sposób, że Hearn wyjął ciało, znaczy wyjął z martwego ciała jakby Robin Hooda duszę i przełożył do kogoś innego, jakby wiesz, do innego ciała, ale dalej była to kontynuacja duchowa Robin Hooda, więc tutaj nie wiem, czy on był synem Herna. W zasadzie musielibyśmy to sprawdzić, jak to wyglądało.
Wiesz co, ja właściwie się starałem wczoraj coś na necie dowiedzieć i w niektórych jakby tutaj informacjach na temat tego serialu było napisane, że jest synem, a w niektórych po prostu, że coś tam miał wspólnego z tym Hernem, natomiast że był od niego jakby, o, tak to powiedziane często było. Natomiast nie było powiedziane, że faktycznie, to, ale dobra, to może nawet mniejsza z tym. No, wracając do tego, no to właśnie są te wszystkie elementy magii i mitologii. No, posiadał generalnie miecz Albionu, czyli miecz Kowala Bogów. To właściwie był jeden z kilku mieczy, bo tych mieczy tam było chyba około 7. Generalnie było tam sporo jakichś czarownic, magów, dużo mistycyzmu, czarnej magii. No to nie był właśnie taki Robin Hood. Wiecie, co mi to troszkę przypominało? Tak jak 300, pamiętacie film 300? On był taki strasznie komiksowy. Generalnie można by film 300 ugryźć w dwa elementy. Mój tata, który jest na przykład w ogóle, on kocha historię, żyje historią. Na przykład jak poszedł na film 300, on się spodziewał filmu, wiecie, jak Krzyżacy, gdzie mieliście idealnie, wiecie, historycznie odwzorowane, jak wyglądała ta bitwa 300, nie? Natomiast wiecie, jaki był film? To był komiks. To był komiks właściwie filmowy, gdzie tutaj ta magia i generalnie jakiś mistycyzm był szeroko obecny, Xerxes w ogóle przedstawiony, w ogóle tam postacie po jego stronie, które nie wyglądali jak normalni żołnierze, tylko jak jakiś muty, jak Butcher z Diablo, czy coś takiego, wielki gość z poobcinanymi rękami, zamiast niego piły zamontowane, który walczył na polu. No nie było takich rzeczy, no bez jaj, nie? Więc bardzo komiksowo do tego podeszli i myślę, że tutaj też troszeczkę tak zrobili. Nie podeszli do tego właśnie tak jakby w cudzysłowie historycznie, o ile w ogóle traktować postać Robin Hooda jako tam postać, która gdzieś kiedyś mogła być umiejscowiona na kartach historii. Właśnie dodali tutaj tego czegoś, tego ostatniego składnika, który spowodował, że wszystko to było takie bardziej komiksowe. A to, co mówisz do tego, że on był bardzo młody, no tak, właśnie to też podobno był jeden z takich zabiegów, żeby tutaj zrobić coś inaczej. W ogóle każdy z tych aktorów był bardzo młody. Oni mieli chyba tam po 20 parę lat, ci aktorzy, zresztą sam Robin Hood na pewno, mieli takie baby face'y, no bo po prostu byli dzieciakami. Zauważ też, że wzięto osoby takie właściwie nie bardzo znane. Dzięki temu nie było takiego gwiazdorstwa, gwiazdorzenia. Oczywiście takim negatywnym tego słowa znaczeniu. To był taki fresh, wydaje mi się, że powiew świeżości. I dzięki temu, że wzięli właściwie aktorów nieznanych, aktorów młodych, właściwie ugryźli temat inaczej, dodając ten cały świat magii do tego, zrobili coś świeżego, coś innego, wiesz, odcięli się od tego całego Robina z tych wszystkich innych filmów, o których mówisz, z tych wszystkich innych podań. I właśnie chyba o to im chodziło.
Okej, okay. Postanowiłem trochę sprawdzić, żebyśmy też nie wyszli na jeszcze głupszych niż jesteśmy.
Nada się.
On był nazywany synem Herna. Natomiast fizycznie synem Herna nie był. Ale był nazywany synem Herna. Natomiast teraz powiem ci ciekawostkę, że Hern, ta postać Herna, tego nie wiedziałem, to doczytałem w tej chwili, że najwcześniejsza wzmianka o Hernie pochodzi ze sztuki Williama Szekspira, Wesołe Kumoszki z Windsoru. Czyli to już jest postać, która gdzieś tam która gdzieś tam się przewijała tak naprawdę, widzę, w tej mistyczności angielskiej literatury przez jakiś czas, bo tutaj widzę, że jest też więcej. Więcej jest też wzmianek o Hernie, bo są również z innych książek, to już może w tej chwili nie będę tego tutaj wszystkiego gdzieś tam przytaczał, bo nie ma sensu. Natomiast Hern w ogóle był taką postacią, która gdzieś cały czas się opiekowała tym Robin Hoodem i opiekowała się przede wszystkim lasem Sherwood, no i próbował gdzieś to wszystko pchnąć na właściwe tory. Powiedz mi, w tej chwili w zasadzie jak obejrzałeś kawałek tego trzeciego sezonu, no i troszkę więcej pierwszego, bo znaczy na pewno też pamiętasz tak naprawdę z lat, kiedy się to oglądało. Nie uważasz, że tam była naprawdę świetnie dobrana grupa aktorów, która odwzorowywała wszystkie te postacie? Tak naprawdę ten brat tak, który po prostu...
Tak, dokładnie. Miałem w ogóle go wspomnieć, czy nawet ta Lady Marion, prawda? Wszyscy tam bardzo dobrze pasowali. Naprawdę obsada była genialna i mimo, że to byli...
No Marion w ogóle była fantastyczna. Taka typowa właśnie angielska, taka irlandzko-brytyjska, nie? Gdzieś dziewczyna, tak, która no super pasowała. Zresztą ja byłem fanem...
Taka rudowłosa, wiesz, rudowłosa tak, partnerka w boju, wiesz, która generalnie strzela z kuszy, walczy. Taka generalnie dziewczyna, z którą w ogóle można konie kraść i nie boi się, że sobie połamie tipsy, nie? Więc taka, wiesz, w ogóle naprawdę prawdziwa przyjaciółka, a może i coś więcej.
Zabrzmiałeś, matko.
Sorry, no już popłynąłem. To tak.
To jakieś fantazje. Słuchaj, ja byłem fanem tej obsady. Do tego, znaczy no w sumie tak było, ale no ja miałem do tego stopnia, zżyłem się z tą obsadą, że ciężko mi było oglądać jakichkolwiek innych Robin Hoodów potem, z tego względu, że no brat tak dla mnie był po prostu idealny. Tak samo mały John w ogóle był świetnie zagrany. Macz akurat był taką postacią, która gdzieś tam się troszeczkę przewijała, taki młodszy chłopak, ale oni wprowadzili też nie tylko takie postacie, które gdzieś zgadzały się z legendą o Robin Hoodzie, ale wprowadzili między innymi na przykład sobie Nasira. Nasir był takim saraceńskim, powiedzmy, gdzieś wojownikiem, który ja go strasznie lubiłem, bo on z tymi dwoma takimi zakrzywionymi mieczami, które w sumie wiadomo było, że jak on ruszy do boju, to zawsze będzie rozpierdziel, nie? Że on sobie poradzi. Ja lubię czasami, jak w grach czy w filmach pojawiają się takie postacie, które są troszeczkę gdzieś tam drugo, trzecioplanowe. No, najczęściej drugoplanowe. I oni tam gdzieś się przewijają. Najczęściej główni bohaterowie mają jakieś problemy, próbują sobie z nimi radzić, ale pojawia się ten gość, który wiadomo, że jak zacznie spuszczać w pierdol, to będzie dobrze, nie? No i to był taki
gość
dla mnie.
Tak, to są takie,
mnie,
które... wiesz, drugie postacie drugoplanowe, ale które są tak wyraziste, że suma summarum one są w zamyśle postaciami drugoplanowymi, natomiast powoli wychodzą na ten pierwszy plan. Może nie są jednak, wiesz, na świeczniku, tak jak, postać główna, ale są bardzo blisko.
Mhm. Dlatego uwielbiałem po prostu tą obsadę. Bardzo mi było szkoda, że Michael Pratt postanowił odejść po dwóch sezonach, bo to było troszeczkę związane z tym, że oni zaczęli kombinować. On oficjalnie powiedział, że chciał się skupić na innych projektach aktorskich, co tak... Wiesz, to była tak mocna rola, zresztą podobnie jak z Herkulesem i Kseną, o których będziemy później rozmawiać, że ci aktorzy trochę zostali zaszufladkowani do tej jakby swojej głównej postaci, no szczególnie no postać Kseny. To jest taka, że w zasadzie potem ciężko odzobaczyć tą aktorkę z Kseny. Tutaj było podobnie, Pred jakoś nie zrobił niesamowitej kariery aktorskiej.
Natomiast no tak, jakby nigdy nie zmył już siebie tej kreacji.
Tak, natomiast on postanowił odejść tak naprawdę, bo twórcy planowali kontynuować serial z jakimiś takimi trochę dziwnymi pomysłami. Ty jak zacząłeś oglądać ten trzeci sezon, to nie miałeś wrażenia, że tam zaczęli trochę z grubej
nie,
rury?
No,
jakieś
trzeci
dziwne rzeczy
sezon
się zaczęły
był dziać? Powalony, jak w Polsce te Przygody Wesołego Diabła, wiecie, no takie po prostu, kurde, no naprawdę, nie wiedziałem, czy to jest transmisja Czarnej Mszy na żywo, czy to po prostu leci ten Robin Hood, tak sprawdzałem, czy na pewno dobry kanał oglądam. Nie no, to było trochę psychiczne, aż Andrzejowi wysłałem wczoraj nagranie krótkie, bo no nie wiem, czy to wszło w horror, thriller, jakiś film parapsychologiczny, ale z Robin Hoodem to miało naprawdę niewiele wspólnego.
Zgadzam się z tobą. I w ogóle po roli Michaela Preda przejął rolę Jason Connery. I teraz ciekawostka, jest to słynnego Shona Connery'ego, o czym nie wiedziałem, bo w zasadzie tego podobieństwa tam za dużo między Seanem Connerym a Jasonem Connerym ja nie widzę osobiście. I o ile on też się sprawdził, nie powiem, że on był zły, tylko po prostu mam wrażenie, że trochę ten sezon popłynął nie w tą stronę, co mi się podobało, bo w ogóle pierwszy sezon składał się z 6 odcinków. To był rok 84, więc tak naprawdę w sumie miałem 2 lata, kiedy oni to kręcili. Drugi sezon już miał chyba 6 odcinków i został wyemitowany rok później. Natomiast ostatecznie trzeci sezon składał się już z 8 odcinków i tam to był 86 rok. Oni troszeczkę już faktycznie trochę chyba za bardzo popłynęli. Natomiast te klasyczne odcinki były super i też moim zdaniem dla mnie legenda o Robin Hoodzie była, jak byłem dzieckiem, czymś takim, co trwa wiecznie. Niestety nawet książka, którą gdzieś tam miałem, którą próbowałem czytać, też niestety się kończy śmiercią Robin Hooda. I tutaj ten drugi sezon oni postanowili skończyć podobnie. To znaczy, że ten Robin Hood ginie, ale ginie w takich bardzo dziwnych okolicznościach, bo z jednej strony, tak jak widzisz, że Hearn tak naprawdę gdzieś wskrzesza w końcu, znaczy nie wskrzesza, tylko pobiera duszę, jakby Robin Hooda i wsadza do innego ciała, ale z drugiej strony to zakończenie było całkiem niezłe, bo on ginie w taki sposób bardzo... bardzo taki ikoniczny, na wzgórzu wysokim jest taka scena, gdzie on spina się na takie, znaczy może nie wspina, ale biega w końcu na wzgórze, jest otoczony przez, po prostu przez tych wrogów i już w momencie, kiedy ginie, to w zasadzie jego ciało, o ile ja pamiętam, znika. On miał takiego przeciwnika, który gdzieś tam się z nim cały czas mierzył, to był Guy of Gisborne. Też w ogóle świetna kreacja, bo facet miał taką twarz, w zasadzie tak grał, miał taką minę, że... Kurczę, no od razu wiedziałeś, że jest, wiesz, no kawałem skurczybyka. Może podejrzewam, że aktor prywatnie nie był, nie, ale ciężko go było lubić. I oni tam mieli takie starcie właśnie na koniec tego odcinka ostatniego, drugiego sezonu, gdzie Robin ginie i ciało znika. Pierwszy odcinek trzeciego sezonu nazywa się właśnie Syn Herna. Tam wprowadzono postać Roberta of Huntington, gdzie Hearn jako duch lasu właśnie dokonał tej transformacji duszy Robina do ciała Roberta.
No tak, w ogóle ja ci szczerze powiem, że tak jeszcze abstrahując od tego, tak powiedziałeś, że prywatnie jest pewnie spoko gościem, nie? Ale to jest masakra, że niektóre postacie tak potrafią być, grać dobrze, właściwie złych bohaterów, właściwie antybohaterów na ekranie, że później się człowiek ciekawi, jakbym zareagował w ogóle, wiesz, będąc, spotykając tego aktora na żywo. Zresztą aktorzy wielokrotnie, ja kiedyś tam czytałem, nie mogłem w to uwierzyć, ale aktorzy mówili, że na przykład aktorzy z telenowel potrafili, chociażby na przykład ten, który grał Tracza czy coś takiego, że ludzie do niego potrafili podejść na ulicy i powiedzieć, że pan jest skurczysynem, nie, i tak dalej. Więc to jest po prostu niesamowite, jak czasami ludzie potrafią nie odróżniać jednak fikcji od rzeczywistości, a to rzeczywiście są takie skrajne przypadki. Natomiast ja też jakbym gadał z jakimś takim Traczem, też bym sobie myślał, czy on tam chce mnie dosłownie, nie wiem, na coś naciągnąć, czy będzie, no zawsze taka myśl zostaje. Tak czy inaczej, jeszcze mówisz, że on tutaj zginął. No widzisz, to jest w ogóle dziwne, nie? Że jest postać w jakimś serialu, który właściwie, tak jak mówisz, powinien trwać wiecznie, no to nagle go zabijają, nie?
No
to
jest jak znaczy, naszym... no tak się kończy niby legenda.
Wiem, ale to jest takie, trochę mi się nie mieści w głowie, no nie? Wiesz, że wyobraź sobie Matrixa, gdzie Neo pod koniec w ogóle ginie, wiesz, i to wszystko koniec Matrixa, nie? Jakby, wiesz... To...
Spoiler? Ostatniej części Matrixa Neo ginie.
Nie oglądałem ostatniej części, halo,
a czy nie, halo? Nie mówię o tej ostatniej teraz, tylko o trzeciej części trylogii przecież.
Nie oglądałem trzeciej części trylogii.
I ty ze mną nagrywałeś, no dobra, nagrywaliśmy o pierwszej części Matrixa. Niech
tak, nagrywaliśmy o pierwszej, właśnie ja, wiesz, nigdy, zresztą ja ci
co
to mówiłem.
Co ty w ogóle teraz dałeś za porównanie? Ty, Matole!
Dlaczego?
Nie mogę z ciebie. No to jakby w Matrixie główny bohater Neo w końcu zginął na końcu.
No tak, aha, bo on,
stary,
dobra,
on
no
umiera
to...
na końcu, okay, Matrixa, no w ogóle, okay, co? Okay. Ale jak to się stało, że w latach 90. fascynowałeś się Matrixem i nie obejrzałeś ostatniej części?
Bo drugi sezon... właściwie mocno się zmieniło, czy drugi sezon, druga część tak. Mocno się zmieniła i nie chciałem sobie zepsuć tego wspomnienia i właściwie od wszystkich, powiem wam tak, od wszystkich znajomych usłyszałem, że to już nie ten Matrix i to zeszło na psy. I powiem wam, że tak się mocno zasugerowałem tym zdaniem, że nie chciałem sobie zepsuć tego obrazu Matrixa w głowie, tej pierwszej części, czyli filmu, który jest naprawdę na pewno w dziesiątce najlepszych filmów, jak widziałem w życiu, bezsprzecznie. Nie chciałem sobie po prostu tego zepsuć. I nigdy po niego nie sięgnąłem, chociaż powiem ci, że rok temu czy dwa lata temu sięgnąłem po drugą część i naprawdę nie była zła. I
nie druga jest zła. Nie jest zła.
I tak sam sobie tak pomyślałem, kurczę, ale ja się za właściwie moich znajomych zdaniem zasugerowałem mocno.
Druga nie
na tyle
jest
mocno...
ten pościg na autostradzie, to jest masakra w tym filmie.
Tak, więc
zdaniem.
Tutaj dobra, no faktycznie może, no to dobra, może jak nasz polski Janosi, którego powiesili pod ziberko na haku na koniec. To się takie dziwne wydaje, że taki protagonista, jak ktoś teraz zaczęło ładnie mówić przez cały serial, no lubiony przez każdego, no dobry człowiek przede wszystkim, no wiesz, dobrych ludzi powinny spotykać dobre rzeczy, a tu nagle na koniec ginie i takie masz, to po takim serialu to chyba tylko można w depresję wpaść, tak sobie myślisz, kurde, no to co, warto być dobrym? Co to w ogóle chodzi, nie? Co to ma w ogóle pokazać? Więc takie rzeczy są zawsze takie, no przykre trochę dla widza, zwłaszcza, że jak polubił tego głównego bohatera. No dobra, ale mniejsza z tym, ja ci powiem tak, generalnie jak wczoraj sobie zacząłem oglądać tego Robina, właściwie to dobrze mi powiedziałeś, że to jest trzeci sezon, bo szybko przesunąłem na pierwszy, to miałem takie kilka właśnie przemyśleń, że wiesz, spodziewałem się takiego typowego serialu z lat 80., 90., jak właśnie Xena, Herkules, taki TV show. Natomiast to zupełnie nie jest właśnie taki typowy TV show, gdzie jest szybka akcja, jakieś rzucane żarciki, jak w Herkulesie, bo Herkulesa też obejrzałem odcinek i tam generalnie gagi były momentami. Jest takie wesołe fantazy. Naprawdę. Generalnie fajnie jest też to, że to było w ogóle kręcone w Walii, więc są mega lokacje, mega zamki. W ogóle kolory są takie bardzo naturalne. Brak jest takiej saturacji, takie trochę sprane bym to nazwał. I całe to otoczenie tam Robin Hooda w tych zamkach, w ogóle to życie wygląda, pokazuje takie brudne, szare średniowiecze. Nie takie
to
bajkowe,
kolorowe.
To jest
coś, co mi się bardzo podoba, bo zobacz, że w tej chwili bardzo często współczesne seriale są strasznie wycyckane, wymuskane. Tak, tak. To znaczy, to jest coś, co... To jest jedna z ogromu rzeczy, która mi przeszkadza w, chociażby w Wiedźminie, realizowanym przez Netflixa. Ale na ten temat to ja już nie chcę się wypowiadać, bo po prostu nie skończymy tego odcinka do jutra.
No nie, no Wiedźmina to w sumie obejrzałem pierwszy odcinek na kolejnego sezonu, w sumie obejrzałem
dalej. To jest też tak, że w wielu serialach, to był też nawet problem części Gwiezdnych Wojen raz, dwa, trzy, w sensie tych nie 4, 5, 6, tak, bo te były w ogóle takie ładnie postarzone. Potem te części raz, dwa, trzy wyglądały takie na zbyt nowe i wrócono w części siódmej do właśnie takiego podstarzenia troszeczkę tych wszystkich rzeczy. I bardzo mi się podoba to, że w tej chwili właśnie ten Robin Hood, znaczy w tej chwili, że wtedy on wyglądał tak brudno i faktycznie dawał wrażenie tego, jak w tych zamkach się żyło, bo w tej chwili, jak pokazują czasami w zamkach, zamki w serialach takich niby historycznych, to widzisz, że tam w ogóle brakuje tylko mikrofalówki czasami dosłownie. Nie?
Tak, dokładnie. To znaczy, wiesz, to jest takie kolorowe, troszeczkę tak jest na przykład, no gramy obydwoje teraz w Baldurze, tam jest tak pięknie, kolorowo, to tam też jest na przykład pokazane, dobra, to nie jest średniowiecze, to jest niby fantazy, no ale dobra, jest fantazy w klimatach jednak średniowiecznych, bo strzelają z kurz, walczą na miecze, tarcze i tak dalej, więc tam jest oczywiście magia, no ale nie ukrywajmy, że są to czasy średniowieczne. I tam też jest to aż tak kolorowe i tak piękne, że mimo, że Baldurowi daje dychę, o tym myślę,
ja
że Baldurze też nagramy.
Absolutnie, jestem tak zaskoczony.
To jest piękna gra.
Poczekaj,
ale
jedną rzecz muszę powiedzieć, bo jak nagrywaliśmy odcinek o Baldurze, ja wtedy wsiadłem trochę na larianów za to, że zmieniają formułę, bo byłem zagorzałym fanem jedynki i dwójki. Stary, odszczekuję wszystko, co wtedy powiedziałem. Po prostu przyznaję się absolutnie w 100% do błędu. Moja tamta ocena, nie pamiętam, czy ja już wtedy tylko usłyszałem, jak to będzie realizowane, czy grałem w ten wczesny Early Access, bo ten Early Access też wywarł na mnie takie średnie wrażenie.
No średni był Early Access.
Że to kiedyś do tego wrócę, może jak będzie premiera, czy coś jeszcze tam. No w ogóle to nie było to. Ale teraz jestem absolutnie zmasakrowany, jak dobrą grę zrobili i jak po prostu wrócili do takich rzeczy, które
no już
się teraz
nie
się nie robi w grach.
No już się nie tłumaczy. Dla mnie, się to tylko podobało, zakończając tutaj temat Baldura, że powiedziałeś, jak ty to powiedziałeś? Że zrobili coś, nie wiesz co, ale zrobili coś w tym, że smakuje to starymi Baldurami. I to jest
tak,
prawda.
Tak, znaczy, że smakuje w ogóle tymi starymi grami, takimi z lat 90., gdzie siadałeś do gry i miałeś taką magię związaną z tą grą. Tak. W tej chwili bardzo często te gry są takie od punktu A do punktu B. Dla mnie takim przykładem dobrym jest na przykład God of War 2, którego ty kupiłeś sobie też sporo przede mną. To jest gra, która ma bardzo dobre oceny, wiele ludzi ją lubi, ale to jest dla mnie takie troszeczkę od punktu A do punktu B.
No taki
B,
w tunelach
taki
biegasz, tak. Biegasz
taki
w
bardziej
tunelach trochę. Taki tunelowy.
Nie czujesz tej magii, a w tym roku już wyszły co najmniej dwie gry, których ja taką magię czuję. Baldur jest po prostu w tym momencie na numerze jeden. Drugą taką grą, która też mi daje taką frajdę, jak w latach właśnie 90. to jest Zelda, ale to kiedy indziej o tym sobie porozmawiam. Pewnie pod koniec roku zrobimy sobie takie podsumowanie. Ale tutaj, wiesz, teraz gry są bardzo upraszczane, nie? A tu masz taką kreatywność, która ci daje w ogóle...
Ale to jest prawda i nie do końca wiesz właśnie, mimo że masz te questy i wiesz, niby możesz powiedzieć, że masz tam jakiś punkt A, punkt B, ale tych punktów masz tyle możliwości właściwie. Nie będę tu spoilował, bo to jest w miarę nowa gra, więc będziecie sobie grali, sami będziecie odkrywali, ale możecie przejść rzeczy na tyle różnych sposobów, w tyle różnych miejsc uderzyć. Możecie się właściwie kręcić na pierwszej wyspie właściwie grube dziesiątki godzin. Możecie ją tak naprawdę przejść szybko. Wszystko od was zależy, jak to zrobicie. No ale dobra, powracając jednak do tematu. Tak, tak. Wiesz, w Baldurze jest to właśnie takie bardzo...
Czekaj, jak wracając do tematu i wracasz do Baldura? O co tu chodzi?
Że chciałem powiedzieć, że wiesz, w Baldurze tak samo jak w współczesnych serialach fantasy jest to wszystko takie bardzo kolorowe, magiczne. Kobiety chodzące w wioskach w kolorowych szatach, takie jak w taborze cygańskim. W ogóle wszystko ten... To nie była prawda. Przecież przez średniowieczne wioski płynęła Breja, baby przychodziły szmatami przewiązane w pasie, z tłustymi włosami, wyglądały generalnie jak jakieś mocno wieśniaczki odciągnięte od pługa, generalnie z powykrzywianymi zębami. Jak ktoś w średniowieczu w wieku 30 lat miał z 4-5 zębów, to było dużo, to znaczy dbał o zęby. O zęby wtedy dbał kowal w wiosce, który wylewał je obcęgami, więc to były takie czasy, więc jak widzę aktorów z pięknymi, białymi zębami i w ogóle no, średniowiecze tak nie wyglądało. Ja nie mówię, że mamy wrócić do takiego naturalizmu, że po prostu, przepraszam za to stwierdzenie, okresy płyną po ulicach, bo tak to też nie ma wyglądać, ale niech to...
Co płynie po ulicach?
Okresy.
Jakie okresy płyną po ulicach?
Kobiety mają czasami takie czasy i wtedy nie było podpasek, wiesz? I musiały sobie...
Jezus Marcin! Gdzie ty w ogóle zabrnąłeś w tym odcinku? No Chryste, tak, panie!
No, stary, no po średniowiecze...
Wycofujemy to!
Średniowiecze było bardzo, bardzo brzydkie, brudne i o tym należy wspomnieć, ale... jak ludzie generalnie...
Mój Boże!
Jacyś za wrzodami pokryci... i tak dalej. Dobra, nic mi już to dalej, ale naprawdę
się dzieje?
Ja nie mówię, że...
Boże!
Wrzodami do czego i krzyrakami.
Jezus! To może porozmawiajmy o muzyce z tego serialu albo coś, no, proszę cię, Marcin,
zaraz. No i wiecie, oczywiście nie możemy też, ja chciałem tylko dodać, że nie możemy właśnie też iść w taką przesadę, żeby to nie było takie aż odrażające, ale... No niech to będzie chociaż troszeczkę tak jak właśnie w Robinie, myślę, że to było fajnie wyważone, pokazywało to brudne, szare średniowiecze, nie bajkowe, chociaż tak naprawdę przecież zauważcie, co powiedzieliśmy, zresztą sami pamiętacie ten serial, więc sami widzieliście, że było tam dużo magii, dużo czarowania, więc było tej trochę tej bajkowości, a mimo wszystko to obracało się w takich szarych, brudnych, naturalnych klimatach, takich naprawdę, gdzie bohaterowie nie dowcipkowali, nie były rzucane takie, wiesz, joke'i co chwilę, po czym przerwa na reklamę, jak w Herkulesie. Widać, że to centralnie było zrobione pod ten klimat, czy w Ksenie. Było to naprawdę fajnie połączone i oglądało się to trochę jak właśnie nasze polskie jakieś seriale, jak nasze Ogniem i Mieczem, czy coś takiego, bo był tam 3-odcinkowy, zresztą zrobili serial, który był powiększony niż film, który był naprawdę takim po prostu kostiumowym serialem, ale wiecie, nie w takim show. Nie show, tylko jednak troszeczkę można było się poczuć, jakby się oglądało coś jednak historycznego, więc myślę, że oni tutaj ten balans znaleźli świetnie, czego ja nie znalazłem, mówiąc o okresach.
Ale jeszcze z taką kolejną rzeczą, którą w tym serialu bardzo mi się podobała i jest w ogóle absolutnie genialna, to jest muzyka Klana. To jest taki soundtrack zrobiony przez Klana, to jest w ogóle taka irlandzka grupa założona gdzieś na początku lat 70. chyba nawet właśnie w 1970 roku. I absolutnie z tego momentu, z tego miejsca mogę powiedzieć, że polecam wszystkim płyty Klanat, a szczególnie jeżeli ktoś by chciał sobie zerknąć na ich jakieś takie najlepsze utwory, to na pewno są jakieś takie The Best Of, chociażby dostępne na Spotify, bo ja też nawet ostatnio, jak zaczęliśmy się szykować do odcinka o Robinie, to właśnie sobie taki The Best Of zacząłem przesłuchiwać. Oczywiście jest soundtrack z Robina nagrany osobno, który jest no, fantastyczny w ogóle. No kurczę, ta czołówka, Marcin, no to jest, wiesz, no, czołówka z Robina jest...
Oj tak, Robin.
Tak, i to jest...
Wczoraj właśnie, jak słyszałem tą czołówkę starej, to miałem dosłownie ciary i takie sentymentalne podejście. Boże, jakie to jest piękne, wiesz. Już tam nie mówię, że mi się łza uroniła, bo to nieprawda, ale gdzieś w prawne oko mogłoby zobaczyć, że lewe oko może pod wpływem alergii, może pod wpływem kurzu mi się zaszkliło, naprawdę, bo jak usłyszałem tą melodię, ona jest taka piękna, tknęła we mnie w ogóle te wszystkie cudowne wspomnienia, mimo że tego Robina wcale, jak byłem mały, tak strasznie nie oglądałem. To nie jest tak, że ja wałkowałem w kółko, ale ta muzyka to jest coś, no tak, czego się nie zapomina.
Klanat jest takim bardzo nietypowym zespołem, bo oni wywodzą się z Irlandii, ale sięgnęli po jakiś taki irlandzki folk, wymieszany trochę z angielskim folkiem, ale jednocześnie wymieszany ze współczesnymi instrumentami syntezatorowymi, to znaczy współczesnymi. Jak pomyślimy sobie o latach 80. i o Yamasze, jak ona brzmiała, syntezatorowe takie brzmienia z lat 80., no to wiemy, o co chodzi, ale one bardzo fajnie, o dziwo, siedzą w tym wszystkim, potrafili czasami dołożyć do tego taką piękną, przesterowaną gitarę z długim delayem, no po prostu... Kurczę, świetna muzyka, bardzo polecam. Jako ciekawostkę powiem ci, że kiedyś miałem tak dużą fazę na klanat w domu, że dostałem bana na ich słuchanie, bo Zosia już miała dosyć, bo wychodziła do pracy i wracała i szedł klanat. Jak wracała z pracy, dalej leciał klanat, bo to jest taka muzyka, która idealnie mi pasowała do gdzieś tam grania w tle, jak pracuję. Tak samo jak my teraz obaj właściwie często słuchamy Jeremy'ego Soula, są traku ze Skyrima i z innych gier.
Tak, ze Skyrima do pracy. Takie ambienciki, nie? Lekkie ambienciki.
Tak samo klanat mi idealnie pasował do tego i w pewnym momencie Zosia wróciła i zrobiła mi już aferę, że w ogóle, że mam tego nie słuchać, coś i tak dalej. Także, także długo klanat nie słuchałem.
Ale w ogóle myślę, że jak oglądałem wczoraj, no obejrzałem wczoraj no prawie 3 odcinki tego Robina, to powiem wam, że no generalnie w tle jest taka bardzo fajna właśnie muzyczka. Znaczy, nie wiem, jak są gdzieś tam w jaskini, to byli, czy gdzieś tam w jakimś takim miejscu opuszczonym, to wierzcie, w tle są takie jakieś uderzenia, jakieś takie no dźwięki, które można by, często są w jakichś horrorach, czy w jakichś serialach, które są takie, no mają wywierać takie mocne napięcie u osoby oglądającej, taką niepewność. Dużo tam jest takich właśnie kawałków, troszkę jak też w pierwszym Quake'u, czyli takie
tak,
uderzenia,
bo oni, wiesz,
jakieś
co, użyli
świszczenia właściwie.
Takich strojonych tomów do nagrania, cała muzyka do walki, to jest w zasadzie nagrana na takich strojonych tomach. To jest bardzo nietypowe. W zasadzie nie potrafię sobie...
A jaka jest w Baldurze muzyka w walce? Jak jest taki motyw z gitarką i nagle bit przestaje grać i sama
wiesz,
ta gitarka gra.
Udało mi się poznać osobiście kompozytora z Baldura Trójki. On był dostępny na Game Music Festival którymś i miał panel, w którym uczestniczył. Znaczy w ogóle bardzo chętnie odpowiadał na pytania. Ja go tam wypytałem trochę o to, jakich z instrumentów VST, czyli takich, wiesz, samplowanych instrumentów używa do robienia orkiestry symfonicznej i w jaki sposób nad tym pracuje, też trochę mi otworzył oczy na pewne tematy, także w ogóle bardzo fajnie się z nim rozmawiało. Boris Slavov,
no to widzisz, widzisz, Andrzej, to się, Andrzej się tutaj obraca, widzisz się w
wiesz co,
wielkim
wraca
świecie.
Jakiś jeden...
Czyli to mówisz, że on był lepszy niż ten gość, którego cię spotkałeś na gdzie to byliśmy? W Poznaniu.
A mówisz, że o...
Chciałeś spotkać jakiegoś swojego guru.
Który cię... systemu cyberpunk. Dobra, to...
Tak, który cię wyjaśnił w jednym zdaniu i chyba przestajesz lubić cyberpunka. Ale dobra, ej, w ogóle powiem wam, że przed rozpoczęciem tego odcinka tak stwierdziliśmy, że tutaj sobie powiem, myślę, że to nie będzie. Znaczy, ja wiem, że to ja mówię co odcinek, to jest po prostu nie wiem, już nawet nie powinniśmy tak z Andrzejem gadać przed odcinkami, że to raczej to będzie krótki odcinek, bo jak widzę, że nagrywamy 50. minutę o Robinie, a jeszcze mamy tutaj Herkulesa, Ksenę i przygody Merlina. Znaczy, nawet nie mówię, żeby przelatywać szybko, natomiast myślę, że powinniśmy powoli przestać gadać, jak z tym gadamy, że to będzie krótki odcinek, bo my się chyba nie uczymy po prostu. My się chyba po prostu nie uczymy.
Ale jeszcze jako ciekawostkę a propos klanat, powiem wam, że soundtrack do właśnie trzeciego sezonu został skomponowany, ale nigdy nie został wypuszczony w formie płyty, tak jak do pierwszego i drugiego sezonu. Miała wyjść płyta Legend 2, ale ona nigdy w końcu nie została wypuszczona. Natomiast da się przesłuchać tą muzykę na płycie DVD, która jest z serialem, bo można sobie włączyć po prostu ścieżkę tylko i wyłącznie samej muzyki, także, która wycisza po prostu całą resztę. I ktoś był na tyle miły, że postanowił zgrać właśnie te utwory w tej formie i wrzucić to na YouTube'a. Także ktoś jest ciekawy, słuchał soundtracku z jedynki, a teraz chciałby posłuchać właśnie z trzeciego sezonu, no to może to zrobić właśnie na YouTubie. I powiem ci jeszcze taką ciekawostkę a propos w ogóle samego Robina i tego, jak on wpłynął na mnie. Ja przez to, że oglądałem właśnie Robin Hooda i przez to, że też tata w tamtych czasach, kiedy ja tego Robin Hooda oglądałem, strugał mi gdzieś łuki takie samodzielnie, chodził do lasu wiosną, znajdował odpowiednie drzewko, robił gdzieś tam właśnie taki łuk, to w pewnym momencie zacząłem też chodzić na ucznictwo. Ja dosyć ładnych parę lat chodziłem sobie na takie sportowe ucznictwo i to właśnie przez seriale Robin Hood tak naprawdę.
Ale nie strzelałeś tak dobrze, że potrafisz strzelić w drugą strzałę, rozszywając na pół.
Potrafiłem. I słuchaj, to jest najgorsze jest to, że...
Okej. Okay. Wszyscy ci wierzymy. Ja myślę, że musimy wrócić do pomysłu tych na kozetce, wiesz? Ty będziesz opowiadał o tych swoich urojeniach.
To nie jest tak. Generalnie powiem ci, jak to wygląda.
To nie jest tak, jak myślisz. To jest najgorsze rozpoczęcie.
Powiem ci tak. Jak zaczynasz chodzić na ucznictwo, zaczynasz od tego, że stoisz przy ścianie, która ma takie drabinki typowe. Do drabinek jest dołączona gumka z majtek. No, to nie jest gumka z majtek oczywiście, no, ale wiadomo, o co chodzi. I uczysz się tylko i wyłącznie, jak trzymać łokieć lewy, żeby nie... obciąć go sobie cięciwą, bo musisz go ułożyć tak, żeby po prostu ta wystająca część była do dołu i pierwsze, powiedzmy, tam miesiąc strzelasz sobie z gumki przy ścianie, ale jak zaczynasz strzelać z łuku, bardzo szybko się okazuje, że wchodzisz na coraz wyższy poziom. To nie jest tak, że ten poziom wbijasz jak w Diablo wysokie poziomy, tylko tutaj ten po prostu, wiesz, ten poziom wskakuje ci bardzo szybko. I na początku dostaje się takie łuki, które mają tam powiedzmy 5 kilo na ciągu, takie, wiesz, metalowe sprężynki niemalże, które są bardziej dla dzieci i strzelasz jakichś niedużych odległości na sali zamkniętej, natomiast później dostajesz coraz łuki o coraz większym naciągu i jesteś zszokowany, w jak nieduże cele jesteś w stanie trafić. Tam były takie na środek tarczy montowane takie nieduże żółte kółka, one miały tam powiedzmy, nie wiem, 5-6 centymetrów średnicy i tak naprawdę dało się wsadzić w pewnym momencie wszystkie strzały w ten środek i co więcej, to nie jest tak, że celowo trafiasz strzałą w strzałę, ale zdarzało się bardzo często, że coś takiego nam się zdarzyło, bo wszystkie strzały udawało się strzelić w to kółko. Nie mówię, że wszędzie, bo teraz jak wychodzisz na zewnątrz z tym łukiem...
No tak, no jak tam był, wiesz, taki jeżyk.
Nie był jeżyk, były trzy morze.
Gdzieś tam ci się pewnie udało.
Jaki jeżyk, ty chamie, burzysz moją legendę.
A teraz się okaże, to Andrzej był po prostu z Robinem z Łodzi. Dobra. Ale już skończmy te bajki i właściwie przejdźmy do kolejnego serialu.
Ja skończę tą anegdotkę, bo to, co powiedziałem na początku...
A to nie przeszkadza ci, że zdemaskowaliśmy, no, że to
jest wymyślone? Się jeszcze do czasów, jeszcze kiedy mam 10 lat, tata mi wystrugał łuk kolejny i robił mi oczywiście strzały, ale zawsze było tak, że te strzały były zakończone oczywiście tempo, żeby nie zrobić sobie krzywdy.
Chyba ci jedna w głowę walnęła.
Ty chamie wredny. Ale ja postanowiłem kiedyś zrobić taką rzecz bardzo niefajnie, bo postanowiłem, że ja chcę mieć ostre strzały, bo jak to tak w ogóle strzelać z takich gównianych strzał, które są tempe. I postanowiłem, że...
Z taką przystawką.
Kurde, postanowiłem, że zamontuję sobie, wbiję sobie w końcówkę tej strzały gwóźdź. Taki nieduży, ale jednak...
Świetny pomysł, świetny. Komu strzeliłeś sobie. Plery?
Strzelałem i odbiła się strzała od tarczy, wtedy strzelałem z takich niedużych odległości, ona się odbiła jakoś tak chamsko, bo okazało się, że wiesz, te strzały, one muszą być odpowiednio wyważone, szczególnie jak wbijesz gwóźdź na końcu, to okazuje się, że ta strzała nie leci już tak dobrze, jak taka, która jest wyważona.
Tak,
no i ten gwóźdź, który miał być tym grotem tej strzały, po prostu tak spowodował, że ten lot się obniżył. Strzała w tarczę uderzyła tyłem, zrykoszetowała i wbiła mi się nad stopę tym gwoździem.
O, a to sto? Aha, no widzisz, bo ja już właśnie zapomniałem o tej całej słynnej historii Arrow in the Foot w tym wypadku. No to,
ale w ogóle
no,
też
widzisz,
jeszcze...
Widzisz, no, na pewno w stopę?
Powiem ci, że w ogóle to, co ty powiedziałeś, że żartowałeś tam... Znaczy ja aż tak dobrym ucznikiem faktycznie nie byłem, bo w pewnym momencie przerwałem ten mój progres. Ale byli ludzie, którzy...
Wiesz,
bo też
dużo
jest, duża jest różnica, jak wyjdziesz na zewnątrz, a zupełnie co innego jest, jak jesteś na sali, kiedy nie masz podmuchów wiatru i tak dalej. Ale są później takie łuki, bo na początku strzelasz z takiego bardziej prostego łuku, natomiast później strzelasz z łuków refleksyjnych. Na przykład w Robin Hoodzie strzelali z łuków angielskich, one są takie bardziej proste. Takie, wiesz, takie C. Natomiast łuki refleksyjne... O, Nazir właśnie z serialu Robin Hood miał łuk refleksyjny. One są takie charakterystyczne, bo wyginane w drugą stronę na końcach. I później level wyżej wchodzisz, to są już takie łuki sportowe, które mają w ogóle stateczniki i tak naprawdę ja się trochę śmiałem strzelając jeszcze z takich klasycznych, bardziej refleksyjnych łuków, bo te łuki ze statecznikami trochę wyglądają jak takie starodawne anteny telewizyjne, które były na dachach, bo po prostu masz, te stateczniki są podomontowywane w różnych miejscach, tak żeby jak najlepiej ten łuk wyważyć, żeby on ci w ogóle nie drgał, szczególnie, że wiesz, tam masz 20 parę czy nawet więcej czasami kilogramów na ciągu, czyli musisz te 20 parę kilogramów, tam 25 kilogramów na przykład utrzymać. To nie jest takie proste, więc te stateczniki ci w tym pomagają. Taka ciekawostka. Mm-hmm. To przejdźmy do Herkulesa.
No, proszę, Andrzej, człowiek... Wie, człowiek, nie, a nie chcesz jeszcze poopowiadać? Nie chodziłeś tam na badmintona kiedyś?
Nie, ale chodzi na tenisa.
Okej. Okej, ja też. Nie, bardzo fajna gra swoją drogą. Nie, to rzeczywiście
która,
to bardzo fajna zajawka. Ja właściwie to jedna i druga. I też pewnie w badmintona się gorzej gra na polu, bo tam lotki...
Ty się na zewnątrz, na dworzu.
Ty się nigdy nie nauczysz do prawidłowej formy. No dobra, ale przechodząc do Herkulesa i tutaj już mamy taki bardziej właściwie TV show, pod postacią tego serialu. Tak jak powiedzieliśmy na początku, no, w mitologii rzymskiej jeden z bogów, właściwie jak Andrzej stwierdził przytomnie, nasz człowiek wielu talentów, nasz florecista, łucznik, badmintoniarz, był to półbóg, właściwie syn Zeusa i śmiertelnej kobiety, no i właściwie w serialu jakiegoś tam wielkiego mega sensu tutaj nie nadali, bo po prostu on sobie przemierza świat i pomaga ludziom generalnie walcząc ze złem. Tak, generalnie walcząc ze złem i właściwie nie ma za wielkich zmartwień, jako że jest Herkulesem, jest w ogóle mega silnym sterydem, no to
i tu
właściwie wszystko
mamy
ludzie,
właśnie pierwszy taki trochę zgrzyt, bo myśmy oglądali wrestling w tamtych czasach. Wiesz, jak faceci byli wtedy zbudowani na wrestlingu Boni?
Oj tak. No tak, on nie był taki, on, znaczy wiesz, chciałbym wyglądać jak aktor odgrywający Herkulesa, no nie powiem, że był, wiesz, szczawiem, natomiast no faktycznie nie był taki ogromny, natomiast też tak się, wiesz, zastanawiam, czy siła Herkulesa to wynika z tego, że on był taki ogromny, on po prostu może miał taką siłę, wiesz, trochę taką magicznie nadaną.
O, zagiąłeś mnie.
Nie?
Ale no coś w tym chyba wiesz, jest, bo to, znaczy wiesz, to dobra.
No tak, no bo my myślimy na takie polskie Boże, przepraszam, na takie ludzkie rozkminy, że wiesz, jak silny, to musi mieć ogromny biceps, a wiesz, to mógłby być zaklęty biceps.
No mógł być zaklęty biceps, co nie zmienia faktu, że Kevin Sorbo dziwnie mi pasował do tej roli Herkulesa, bo bardziej bym tam się spodziewał jakiegoś Schwarzeneggera, tak w cudzysłowie.
Trochę może i tak, ale wtedy wiesz, aż brakowałoby tej broni w getu. Nie, no nie. Myślę, że wiesz, nie był taki najgorszy ten aktor tutaj. Myślę, że
to był miły. O.
Raczej pasował. Tak, no znaczy, tak jak właśnie mówiliśmy, no, dowcipkował i tak dalej. No i w ogóle właściwie wszło mu wszystko jak po maśle. No generalnie jedyne jego chyba utrapienie, tam z tego co pamiętam, to była spora kosa z Herą, z którą miał jakieś tam rachunki do wyrównania za jakieś ich wcześniejsze...
Znaczy, no wiesz, no, Hera była żoną Zeusa.
Nieprzyjemne sytuacje.
Czyli... W zasadzie mogła być po prostu zazdrosna o to, że Zeus tam jakąś laskę na boku dymną i się stąd...
A właściwie tak, tak. I wszystko, wiesz, i wszystko jakby całą swoją nienawiść prowadziła do wiązki takiej nienawiści skierowanej w stronę Herkulesa. No ma to sens, ma to sens.
Tak, widzisz, ja jeszcze pamiętam, że tata w ogóle mi czytał mitologię grecką i rzymską, jak byłem mały, bo to były bardzo podobne opowieści, ale jednak się różniły, bo na przykład pamiętam, że Herkules był nazywany w mitologii greckiej, którą znałem lepiej, bo zresztą była tak, Heraklesem. Była lepiej opisana w ogóle ta grecka mitologia jakoś. Pamiętam, że to polskie przełożenie mitologii greckiej było dosyć ciekawe i faktycznie raczej go znałem pod tą postacią Heraklesa.
Tak, rzeczywiście, to są takie dwie nazwy w sumie tutaj zamienne. No i co? Tak jak właśnie wspomnieliśmy wcześniej, on przemierzał sobie świat, właściwie pomagał ludziom i tak jak wcześniej też wspomnieliśmy, był serialem takim no, mocno humorystycznym, no, sam Herkules był taki dowcipny, zabawny, no inteligentnym gościem był, tutaj przynajmniej tak był przedstawiony w serialu, natomiast no, nie było tutaj tej powagi w tym serialu, na przykład ja sobie obejrzałem taki odcinek, gdzie on tam trafił na cyklopa. No i w ogóle walczy sobie z tym cyklopem. W ogóle efekty nie były nawet takie najgorsze. Wiadomo, że się zestarzały. No dobra, żyjemy w XXI wieku, wiecie, jest 2023, właściwie 2024 prawie, no jest wirtualna rzeczywistość, gogle i tak dalej, więc ciężko mówić o latach 80. I tak jak na lata 80. to było spoko. Przypomnę, że u nas koło roku 2000 w Hanka wjechała w kartony. I to były nasze efekty specjalne, więc naprawdę nie gańmy ich za te efekty, bo sami
stare,
nie potrafimy
efekty,
lepiej.
Powiem ci tak, myślę, że... ja sobie zapisałem w tych notatkach taką rzecz, że efekty z Wiedźmina, z serialu Wiedźmin polskiego, które były prawdopodobnie renderowane na komputerze szkolnym, wyglądały jednak lepiej niż to, co tam było w tym Herkulesie. Znaczy wiadomo, no Herkules powstał wcześniej, ale nawet sama czołówka już jest taka po prostu... Ojoj.
Ale to zależy od odcinków, dlatego że powiem ci, że na przykład jak oglądałem tę walkę z tym cyklopem, no nie było takie złe. Naprawdę wyglądało to spoko i w ogóle jeszcze tak właśnie tutaj nawiązując do tego humoru, o którym wspomnieliśmy, no to cała walka naprawdę była przeprowadzona spoko, natomiast kończy się tym, że oczywiście Herkules tego cyklopa powala, no i Herkules, Boże, cyklop mówi, żeby go, no to już zabij mnie teraz, nie, wygrałeś, zabij mnie, a Herkules rzuca tekstem, a wolę pogadać, czemu jesteś taki marudny, nie? No i wiecie, takie dowcipkowanie, po czym
serial,
w ogóle
po
udają się, tak, troszeczkę tak, po czym udają się z tym cyklopem do jego tam jamy, I ogólnie nagle Cyklop okazuje się zwykłym stworzeniem, które w ogóle zawsze było traktowane jako potwór, ludzie z wioski go nie lubili, a tak naprawdę jest pełnym, ma piękną duszę, kochanym w ogóle człowiekiem, znaczy kochaną postacią i w ogóle tylko przez złych ludzi trzyma się na uboczu, jest bardzo smutny, chciałby mieć panią cyklopową, wiecie, no, jest to takie mocno infantylne. Ale też ja tutaj chcę zwrócić na to uwagę, że niektórzy ludzie oczekują czegoś takiego od tego. Nie każdy chce tego brudnej, średniowiecznej szmaty, tylko no, niektórzy chcą takiego lekkiego serialu i myślę, że właśnie taki był Herkules, był zupełnie inny niż Robin, za to bardzo podobny właśnie do Kseny, która się zresztą też wywodzi z właśnie z serialu o Herkulesie, do której zaraz przejdziemy. Natomiast był zupełnie innym typem serialu. Był to taki TV show i to ewidentnie było widać, że niektóre sceny były na przykład tak robione, że tutaj jakiś gadają, nagle jest jakiś joke rzucony na koniec i ściemniony ekran. Widać, że mają wjechać reklamy na jakimś CBS, czy gdzie to tam leciało w tamtych czasach i wrócić do serialu. No był to amerykański TV show, zupełnie inny niż...
No, tak często ja sobie zapisałem, że on przyjął dużo bardziej sympatyczną i ludzką formę, bo pamiętam, że w mitologii greckiej on jednak był takim dopakowanym osiłkiem, tutaj był taki bardziej, przede wszystkim podróżował sobie po świecie, tak jak wspominałeś, rozwiązywał problemy innych. To jest taki trochę bardzo typowy scenariusz dla lat 90. w serialach, bo zresztą podobnie było, chociażby nawet Star Treku, nie? Jak sobie przypominam, seriale z tamtych lat, to one często polegały na tym, że gdzieś od punktu do punktu, każdy odcinek o czymś innym, no i po prostu pomaganie, tak, gdzieś tam rozwiązywanie jakichś problemów. Warto wspomnieć, że on miał swojego wiernego przyjaciela, bo to samo się tyczy właściwie Kseny, i on miał Iolusa, który w ogóle tak naprawdę, on był chyba oparty na greckim bożku takim, czy bratanku właściwie Herkulesa, który Iolaos się nazywał gdzieś tam w tej mitologii, o ile ja pamiętam. I słuchaj, nagrali tego 111 odcinków. To jest, kurczę, naprawdę sroga ilość.
Tak,
nie?
Tak, to jest sporo. Dokładnie sześć sezonów i to kręcili w latach 95-99, więc właściwie rok przed rokiem 2000 dopiero zakończyli nagrania. No i tak jak mówisz, każdy odcinek opowiadał zupełnie nową przygodę, był czym innym, czyli właściwie mogłeś wrócić sobie ze szkoły, odpalić telewizję, wtedy Polsat czy TV Polonia i leciał sobie ten Herkules, nie musiałeś się tam bać tego, że nie wiesz, co było w poprzednich odcinkach. Tylko sobie odpalałeś i rzeczywiście jakaś nowa przygoda, taki mini questik. No to było, myślę, bardzo spoko. Zresztą też fajne to było, bo walczył z tymi wszystkimi mitycznymi potworami, trochę jak nasz Wiedźmin, walczył tam z jakimś cyklopem, tak, hydrom tak. Właśnie, nie? I to było naprawdę spoko, że miał te takie questy, taki trochę taki właśnie RPG-owy serial,
tak, fantazy
w klimatach fantazy, właśnie
ale
różnych questików.
On też nie był aż tak bardzo fantazy w stronę grecką, tam były oczywiście nawiązania, ale to było sporo takiego europejskiego fantazy w to wmieszane. Zauważyłeś, że to nie był taki typowo grecki, wiesz?
Tak, 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 tak. No dokładnie. Zresztą wiesz, no serial się cieszył bardzo dużym powodzeniem. No, na tyle dużym, że w 98 roku nakręcono prequel pod tytułem Młody Herkules, wiesz, opowiadający o dzieciństwie Herkulesa i tego jego ziomeczka. I to pamiętam, że też chwilkę to oglądałem, więc wiesz, serial naprawdę bardzo się podobał. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej też w serialu, co warto wspomnieć, występuje epizodycznie postać Kseny, nie? Która spotyka właśnie Herkulesa i pod wpływem Herkulesa całkowicie zmienia swoje życie ze złej, staje się dobrą. No i właściwie tutaj zaczyna się serial Ksena.
No niemalże tak, ja tylko jeszcze uzupełnię parę rzeczy, bo taką ciekawostką a propos samego, bo wiesz, to może w ten sposób. Ty powiedziałeś, że obejrzałeś sobie jakiś tam odcinek Herkulesa. Ja zawsze lubię sobie wrócić do takich seriali, tak samo jak ty gdzieś tam coś zobaczyć, ale ja często sięgam po końcówkę, dlatego że bardzo często oglądałem te seriale wtedy, ale one leciały, po prostu każdy odcinek był o czymś innym i nie wiedziałem tak naprawdę, jak dany serial się kończy, więc taka ciekawostka, że tak jak obejrzałem końcówkę, to Herkules dostał, bo on tam próbuje w ogóle rozwikłać tajemnicę swojego życia jakby i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie dowiaduje się, że może kontynuować swoje przygody jako bohater, albo może zostać bogiem i wstąpić na Olimp jako jeden z 9 nowych bożków. I on w zasadzie o dziwo nie pokazują na końcu, co wybrał. Tak naprawdę to jest takie trochę otwarte zakończenie. Natomiast wiemy, że albo może dalej podróżować po świecie, albo zostać w zasadzie bogiem. I też w ogóle ciekawe jest to, że producentem wykonawczym i samym pomysłodawcą serialu był Sam Raimi, którego w ogóle znamy chociażby z serii filmowej Spidermana z lat 2002-2007. Także to jest...
Ja widzisz.
wiesz, to jest ciekawe, że taki gość akurat się tym Herkulesem zajmował. Z drugiej strony, wiesz, my w tym momencie mówimy często, że Herkules nie jest, znaczy, że jest takim trochę synonimem takiego średniaka z lat 90. Z drugiej strony, w tamtych czasach w sumie te seriale tak wyglądały. A pchnęło to faktycznie, ten Herkules miał na tyle dużą popularność, że przeszedł właśnie w Ksenę, o której już właśnie zaczynamy rozmawiać, ale jeszcze też poszedł w stronę młodego Herkulesa, który nakręcono już w ogóle do jeszcze młodszej widowni. I teraz stary, ja sobie obejrzałem odcinek też, znaczy właściwie to pół odcinka młodego Herkulesa, żeby sobie przypomnieć. I co mnie zaszokowało, chłopie, główną rolę tam gra Ryan Gosling. W ogóle młodego Herkulesa gra taki super młody Ryan Gosling, nie? Więc, a jeszcze wtedy pamiętam, że myślałem, ale głupi aktor, w ogóle nie lubię, co za głupi dzieciak, nie? A teraz, Ryan Gosling, fuck.
No wiesz, no to pewnie wszystkie słuchaczki płci przeciwnej niż męska w tym momencie już tam szperają, nie? Herkules odcinki, sezon, download.
No. Kevin też jakoś potoczyła się kariera super dobrze, bo on na przykład grał jeszcze potem kapitana w serialu Andromeda. Był serial pomysłodawcy Star Treka, ale w zasadzie też nic wielkiego. Mhm.
Ale wiesz, to wszyscy właściwie ci aktorzy grający takie charakterystyczne postaci właśnie jak ten Robin, jak Ksena, czy jak Herkules, oni tak gdzieś przez te swoje role, przez to, że te seriale tak mocno się odcisnęły jednak w tej popkulturze, zostali tak zaszufladkowani, nigdy nie zmyli z siebie z tych właściwie pierwszych kreacji, dzięki których się trochę też wybili tak naprawdę, bo podejrzewam, że jednak zarobili sowite pieniądze. Chociaż Ksena tak naprawdę wiem, że tam później grała różne role, ale
za
z kolei
bardzo,
też
za bardzo
grała
za wszystko takie... Ta rola już, no.
Wiesz, to prawda, ale jednak jakieś tam role miała, z tego co sprawdzałem, jednak zawsze była to rola takiej twardej babki, jakieś tam na przykład policjantkę grała, czy coś takiego. Zawsze grała taką twardą babę, którą myślę, że właśnie ją jakby, to jest jakby tutaj spadła z heada Kseny na nią i tej całej bohaterki, którą grała. No właśnie wspomniałem o tym, że sama Ksena właśnie wywodzi się z Herkulesa w ogóle w dwóch pierwszych odcinkach. Była właśnie postacią wyjętą spod prawa. Natomiast w trzecim odcinku. Natomiast w trzecim odcinku dołącza do Herkulesa, aby tam pokonać jednego z przeciwników.
Wiesz, że to się zmieniło w trakcie w ogóle kręcenia? Bo okazało się, że po prostu na tyle dobrze się sprawdziła w tej roli, że stwierdzili, że trzeba to zmienić, bo ona miała zginąć w Herkulesie. Taki był pierwotny...
Tak, ludzie ją bardzo polubili, to generalnie feedback był po prostu bardzo dobry, ona się tak spodobała widzom, że generalnie oni zdecydowali się nakręcić spin-off po prostu z Kseną w roli głównej.
Lucy Lawless w ogóle nie była pierwszym wyborem do tego serialu, bo ona zagrała w Herkulesie tą, wiesz, główną postać, ale chcieli wziąć zupełnie inną aktorkę do...
Tak, ale ona tam miała jakieś miłosne
przede wszystkim nie radziła sobie w scenach
w
walki,
chyba...
wiesz? Po prostu okazało się, że nie radzi sobie w scenach walki i stwierdzili, że no dobra, to spróbujmy z tą Lucy. No i Lucy okazało się, że daje radę, nie?
Tak. Zresztą była taka szwarna babka, jakby to Ślązacy powiedzieli.
No, dobre określenie, no.
Tak, a naprawdę myślę, że jako twarda babka szukająca odkupienia za swoje dawne winy. No i ogólnie trochę jak Herkules, nie? Ona tam pamiętała się po świecie, żeby pomagać ludziom, ubrana w taki skąpy strój przypominający
sadomaso. Ten metalowy biustonosz faktycznie był...
Coś w tym stylu. Taki,
ona nawet narzekała na ten metalowy biustonosz.
Light armor.
Ona też w ogóle tam postawiła pewne warunki im dosyć twarde, bo w momencie jak zaczynali kręcić serial, to chcieli zrobić z niej blondynkę, a Lucy powiedziała, że nie. Nie będzie. Nie będą jej farbować na blond.
Ale właśnie bardzo, bardzo dobrze, że nie zrobili, bo powiem ci szczerze, że ona w tych czarnych
dobrze
włosach
wygląda,
bardzo dobrze wyglądała. Właśnie wygląda jak taka wojowniczka z jakiegoś klanu wojowniczek. Natomiast taka blondyna to byłaby taka trochę infantylna.
No nie wiem, czy ona
tam
by mogła wyglądać na infantylną laskę, bo
biegająca...
wiesz co, tak teraz fun fact,
no dobra,
ona...
to prawda, ona jest barak
ona
szersza
ode
mnie. Ona
sama potem w końcu przefarbowała na blond, mimo że nie chciała, żeby ją przefarbowali w serialu. I dalej wygląda na taką, że ja bym jej nie fiknął. Generalnie jakby coś się działo w barze, jakaś, wiesz, zawierucha, gdzieś tam przy piwie, wylałem piwo, bo mnie szturchnęła czy coś, to bym normalnie tam powiedział, o, co ty w ogóle? Jakby ona się odwróciła do mnie nawet w tych blond włosach i na mnie spojrzała, to bym powiedział, przepraszam.
To bym udawałbym, że mówiłem do ciebie.
Właśnie tak, to do Marcina mówiłem.
A nie do niej, no. Dokładnie. Nie, to prawda, więc tam świetnie generalnie pasowała. Ona miała też taką charakterystyczną broń, bo ona miała taki krótki mieczyk, ale miała też ten swój okrągły diadem, nie wiem, czy go pamiętasz. To był taki okrąg, który był takim dosyć OP bronią, ona była aż za mocna, bo nie dość, że rzucała tym diademem i zawsze trafiała.
Dobrze, nie znerfili tego potem.
Widać, że jesteśmy tutaj mocno czarkam, graczami.
Czakram. Nie, o, dokładnie, nie. To się chyba czakram nazywało.
Okej, dla osób, które nie grają tej w gry, to OP znaczy overpower, czyli coś, jakiś taki przedmiot za mocny, który pozwala no, bez problemu przejść grę.
Myślisz, że ktoś jest u nas na podcaście, kto nie gra w gry?
Wiesz co, nie.
No to właśnie.
Ale wiesz, mimo wszystko zawsze, no ty mnie tak uczyłeś, że fajnie coś wytłumaczyć, bo czasami się tak mówi skrótami i tak dalej, a teraz co chcesz?
I jeszcze no miałem właśnie ten swój okrzyk, taki no, Xena Call, który był, wiesz, związany z właśnie z...
A było coś takiego, no ale jeszcze tak tylko powiem, wracając do tego diademu, to pamiętam, że ona zawsze z nim rzucała i generalnie on trafiał właśnie w takie najlepsze miejsca, jakie mógł trafić, to znaczy na przykład jak gość trzymał miecz w dłoni, no to ona trafiała go w nadgarstek, on ten miecz w ogóle wypuszczał i jak kilku gości stało, na przykład piątka, no to każdy dostawał po kolei w nadgarstek, po czym ten okrągły diadem wracał jej do ręki, a gości już rozbrojeni właściwie.
Ten czakram.
No, a goście właściwie już z pustymi rękami stali uniesionymi w górze, więc już nie nadawali się do walki, więc naprawdę ten okrągły diadem to była jakaś taka naprawdę mocno cheaterska broń, ale taką broń posiadała. No i tak jak powiedziałeś, ona też jak w przypadku Herkulesa miała swojego partnera, a właściwie tutaj można by powiedzieć partnerkę, czyli to była Gabriel, to była taka partnerka w podróży, pomocnik, która właściwie pozostała z nią do końca serialu. I w ogóle tutaj też jest taka ciekawa historia, że widzowie zaczęli się zastanawiać i zadawać w ogóle pytania, czy to nie jest para. Gdzieś tam zaczynali się, wiesz, doszukiwać jakiegoś związku między Xeną a tą Gabriel, oczywiście w związku miłosnego, co oczywiście twórcy kolejny raz podchwycili, no tak jak podchwycili samą postać Xeny tutaj z Herkulesa i ten pozytywny feedback, no i zaimplementowali do serialu sporo takich scen sugerujących, że taka
no,
relacja
tak,
tych dwóch bohaterek.
W zasadzie...
Tak, nigdy nie pokazali tego, ale wiesz, tam były teksty w stylu, jesteś moim światłem, jakbyś umarła, to ja też chciałbym umrzeć, jesteś moim światłem, które jest najważniejsze dla mnie na świecie, no takie trochę
wiesz
jakby
co,
wyznania,
bo zobacz,
troszeczkę
miłosne.
W tamtych
czasach niewiele było pokazywanych w ogóle takich rzeczy, teraz jest odwrotnie, że one są nam raczej na siłę wciskane troszeczkę.
Oj, tak.
Natomiast w tamtych czasach pokazali to bardzo subtelnie i zresztą bardzo przyjemnie i dzięki temu w sumie Lucy jako aktorka stała się trochę takim chwilowym przewodnikiem społeczności LGBT, bo ona jeździła między innymi na różne też właśnie takie zgrupowania i tak dalej, bo stała się takim sposobem, zmieniła trochę sposób przedstawiania kobiet w mediach w ogóle przede wszystkim i bardzo miała duży wpływ na tą społeczność LGBT, bo te subtelne nawiązania spowodowały, że bardzo wiele osób właśnie z tego świadka LGBT zaczęło sobie gdzieś tam postrzegać w niej trochę taką ichniejszą bohaterkę i tak Xena stała się trochę takim duchowym przewodnikiem.
Tak, właśnie. Ona tam trochę na sztandarach właśnie tych mniejszości seksualnych jakoś się pojawiła, zresztą bardzo je tam wspierała. Jeździła na różne spotkania i w ogóle była orędownikiem dobrego słowa w ich tutaj temacie, więc rzeczywiście tutaj nie można jej tego odjąć. No na pewno się przyczyniło właśnie ta hipotetyczny wątek tutaj miłosny z Gabriel. No a tak jeszcze o samym Xenie jako takiej marce, to jeszcze można powiedzieć, że powstał komiks. Zresztą komiks ten można do dzisiaj kupić, powiem wam, że sobie trochę googlałem. I komiks stustronicowy gdzieś, on chyba kosztuje około 200 zł, może mniej, 150 zł, bardzo fajnie wydany. Komiks z Xeną jest do kupienia, więc no widzicie, Xena stała się taką marką. Jest, nawet nie wiem, tego nie sprawdziłem i tutaj sobie trochę pluję w brodę, ale nawet nie wiem, czy jakaś gra z Xeną, mini gra chociażby nie powstała. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby się tak okazało. Jeśli taką grę kojarzycie, to fajnie, możecie napisać w komentarzu, na pewno sobie to sprawdzę. No i tak jak właśnie wspomniałem, Xena stała się marką taką bardzo mocno rozpoznawalną i ja zresztą w swoim życiu, tak sobie jak sobie przypominam, to wiele właśnie dałem przykładów, czy jakaś na przykład jakaś twarda babka była, no to coś tam właśnie jak Xena albo coś tam, no to słowo Xena u mnie się często przewijało w jakichś właśnie
Xenę
porównaniach.
Kojarzymy. Ciężko ją nie kojarzyć,
myślę,
nawet
że...
jak ktoś tego serialu nie oglądał, to
dokładnie
kojarzy, co chodzi, nie?
No, dokładnie tak. Nie wiem, czy coś masz jeszcze tutaj więcej dodania o Xenie. Myślę, że Xena i Herkules to takie seriale, które no, nie mówiąc brzydko i tutaj nie urażając fanów, to można by troszeczkę je wrzucić do jednego worka, bo to były takie bardzo podobne seriale, właśnie takie TV show typowe, bardzo no, humorystyczne, lekkie, które można by sobie obejrzeć jedząc obiad po powrocie ze szkoły czy z pracy. Zresztą taki chyba miały cel, tak jak powiedziałeś bardzo fajnie wcześniej, że seriale w latach 90. takie były. No a jakie było Magnum, jaki był Airwolf, jaka była Drużyna A? No
o drużynie
takie
A mamy
lekkie seriale.
Jakby ktoś z was chciał się cofnąć, to jeden z pierwszych odcinków, jakie nagraliśmy.
Dokładnie, a o tych serialach, które wspomniałem, czy na przykład Magnum, Airwolf, to będzie w kolejnej części właściwie naszego tutaj cyklu seriale z lat 80., 90. i 00, w których na pewno wspomnimy w części, gdzie zakategoryzowaliśmy je do seriali akcji, więc jeśli ktoś będzie chciał o nich posłuchać, no to oczywiście w czwartym sezonie i myślę, że jakoś już na początku taki odcinek nakręcimy. No i pozostaje jeszcze jeden serial, który tak naprawdę...
zapomniałem, że masz jeszcze jeden serial.
Troszkę się wybija z tego worka i bardziej jest bliżej mu jest Robinowi, do Robina z Sherwood, niż do Kseny i do Herkulesa, a jest to, są to przygody
których
Merlina.
Nigdy nie słyszałem,
przygody Merlina, które
w ogóle.
Nie słyszałeś? To jest dla mnie bardzo dziwne, bo Przygody Merlina to jest serial, który właściwie nakręcono go od 2008 do 2012, więc jest to już ta taka nowo odkrywana przez nas strefa retro, czyli strefa roku 2000-2010. W ogóle to był serial oparty na legendach arturiańskich, gdzie właśnie ten czarodziej Merlin, tylko widzisz, tutaj też troszeczkę inaczej podeszli do tematu, bo generalnie Merlina kojarzymy jako takiego starego czarodzieja, który tam przy królu Arturze. Przy królu Arturze, tak, jest i pomaga mu swoją magią, swoimi umiejętnościami. Natomiast tutaj to jest pokazane z zupełnie innej strony. Tutaj czarodziej Merlin jako młody chłopiec zostaje wygnany przez matkę do Camelot, aby tam się uczyć na nadwornego medyka, no i przede wszystkim umieć sobie radzić ze swoimi wrodzonym darem do magii. Ponieważ od małego Merlin potrafił właśnie jakieś takie magiczne sztuczki robić i miał do tego jakiś dar. Oczywiście jako, jak to znamy z gier czy innych filmów, osoba posiadająca takie zdolności nie za bardzo sobie umie z nimi radzić, nie za bardzo umie je kontrolować. No więc jakby chciała, żeby ktoś jej tego nauczył, więc ktoś go tego nauczył, więc został wysłany do Camelotu. No, Camelot też nie był taki, jak sobie to wyobrażamy, bo rządził nim król Uther, który był taki bardzo srogi, generalnie miał jakieś wydarzenia z magami z przeszłości, nie darzył ich sympatią, można by tak powiedzieć. No i przez to w całym Camelot była jakby zakaz używania magii, właściwie w każdym aspekcie i za jakiekolwiek używanie magii, jakiekolwiek czary, to od razu tam w każdym odcinku było: o, magia, stos, o, magia, ścięcie. No generalnie to się co drugi odcinek przewija, że kogoś tam chcieli zabić za magię, w ogóle jakiekolwiek podejrzenia kończyły się dekapitacją.
To by się trochę zgadzało ze średniowieczem.
No, było ciężko. Tak, to by się trochę zgadzało ze średniowieczem. No i generalnie tutaj zadaniem tego młodego Merlina, który miał się tam uczyć niby na lekarza, ale tak naprawdę on uczył się jakieś tam właśnie kontrolować tej magii. Zresztą ten gość starszy, który go jakby wziął pod swoje skrzydła, też tam troszeczkę na tej magii się znał, więc on mu w tym wszystkim pomagał. A jego główną misją to było ochranianie młodego króla Artura. On był taki troszeczkę taki mały kozaczek, taki bezczelny, zawadiacki, ale wiesz, no taki... Troszeczkę taki jak gość jakiegoś high school z amerykańskich serialach, nie? Taki cwaniak, który był w drużynie, zawsze mu się wszystko udawało i generalnie odziedziczy firmę po tacie. No to właśnie taki był właśnie młody Artur. No i jednak mimo wszystko lubił się z Merlinem, ale był taki zawadiaka i kozaczek. I muszę ci powiedzieć, że jeśli go nie oglądałeś, to bardzo cię zachęcam, bo serial ten też nie jest taki banalny i infantylny. Nie jest taki troszkę kiczowaty, tu przepraszam fanów za Kseny i Herkulesa, natomiast nie jest taki kiczowaty jak te oba seriale, nie jest takim TV show. Myślę, że o wiele bliżej mu do właśnie przygód Merlina, do Robina z Sherwood i warto naprawdę go sprawdzić. No, to też bardzo fajne, że jest jednak serialem troszkę nowszym, więc wszystkie te jakby efekty specjalne, jeśli kogoś razi w oko smog zrobiony z plasteliny, no to tam czegoś takiego nie ma i naprawdę przyjemnie się to ogląda. Zresztą wpisując przygody Merlina w Google, wyskoczy ci 1000 informacji o tym serialu i patrząc po ocenie, jaką on ma chociażby na Filmweb, która to jest 7,4, to jest bardzo wysoka ocena jak na serial, no bo na Filmwebie to generalnie tam stado krytyków za najmniejszy błąd ocenia jedynką. Więc myślę, że taka ocena, jak i zresztą na innych serwisach, które pozycjonują seriale, oceniają ich pod kątem jakości, posiada bardzo wysokie oceny i myślę, że jest tematem wartym, na pewno wartym do
odsprawdzenia. Dałeś kiedyś jedynkę na Filmwebie? Wiesz, że też nie? Ja jestem z tych, który raczej...
Znaczy ja nie jestem w ogóle zwolennikiem dawania jedynek, bo wiecie, bo to jest tak troszeczkę, na przykład ostatnio to z kumplem gadałem, był w jakiejś restauracji, do której chodzi cały czas. Generalnie tam zawsze chodzi na steka i te steki są zawsze bardzo dobre. Raz mu się trafił zły i dał jedynkę. Ja tak mówię, Krzysiek, serio? Nigdy nie dałeś, wiesz, jakiejś pozytywnej oceny, a wiesz, wystarczyło jedno potknięcie i dajesz stary jedynkę? No bez przesady, to trochę... Nie rozumiem takiego podejścia. Jakby braku, jakieś wylanie swojej frustracji klikając jeden, nie? To trochę takie
chociaż chciałbym ci przypomnieć twoją wizytę w Łodzi, kiedy dostaliśmy kebab z chlebem i obaj chcieliśmy wystawić.
A nie dałem w końcu. Chcieliśmy, bo byliśmy źli, bo wiecie co, dostaliście kiedyś coś takiego, żebyście zamówili kebab danie i kebab był przemieszany z chlebem? Tam po prostu były kawałki chleba między mięsem, jako taki wypełniacz pod mięsem. Były normalnie pod mięsem odgarnialiście mięso, a tam na dole był chleb, taki w kawałkach. Ja zwariowałem, nie wiem, czy wy w Łodzi jakieś macie smaki, czy jakieś wasze danie, ale u nas w Krakowie tam pod mięsem jest dalej mięso. Ewentualnie może być jakieś tam sałata, wiesz, jakieś zieleniną tam narzucili, bo to tak się robi oczywiście, ale chleba nie wiedziałem nigdy, no jak to zobaczyłem, to rzeczywiście furry, zwłaszcza, że tam z Andrzejem trochę popiliśmy, od razu chciałem w ogóle dwie jedynki nawet wystawić, ale cicho, dokładnie, ale widzicie, jednak pomyślałem, że dobra, nie, no może się gościowi ten chleb jakoś sypnął, z półki spadnie, co? Nie, ja zawsze się staram każdego usprawiedliwić, naprawdę. Rzadko kiedy mam tak, że mówię, że nie, na tym gościu już jest postawiona kropka. Zawsze staram się, wiesz, wskoczyć w czyjś buty i pomyśleć, no może miał jakiś powód, żeby tak zrobić, może nie jest tak źle.
No,
więc...
no, ja też raczej jestem właśnie, jak już coś oceniam na Filmwebie, to raczej wchodzę na takie filmy, które super mi się podobały, przez to w ogóle moje oceny są tam takie same bardzo dziesiątkami, to masz dziesiątkę, no tak, inaczej... taki fajny byłeś, nie?
Ale widzisz, no, ja myślę, że to jest dobre, wiesz, znaczy jeśli chodzi o takie dzieło, które raz powstało i właściwie, no wiesz, jako taki osobny byt, w sensie film powstał, no dobra, no możesz go ocenić, jeśli jest dla ciebie słaby, naprawdę takim cholernie słaby, nie wiem, zrobiło ci się niedobrze i zwymiotowałeś na dywan oglądając go, to daj tą jedynkę, ale na przykład jeśli stwierdzasz, że był, no mógł być lepszy, a dajesz jedynkę, to coś jest nie tak. No coś mi się wydaje, że no bez przesady jednak, nie? To jednak wyważajmy trochę swoje oceny, prawda? Jeśli dostaliśmy dobre danie w restauracji, a sałatka była pomylona, no nie dawajmy jedynki, bo okej, no to jest jakaś tam część. To w takim razie, jeśli to było wszystko super na dychę, to odejmijmy 4 za tą sałatkę i dodajmy 6, nie?
Jak już jesteśmy przy jedzeniu i przy takich właśnie, no w sumie znowu w topie, no to trochę powiem ci, że ja jako fotograf ślubny jestem co tydzień na jakimś, w jakiejś takiej restauracji, domu weselnym, coś, no generalnie załóżmy restaurację i postanowiłem prowadzić sobie ranking rosołów w łódzkim. I przyjąłem sobie, bo też nie bardzo wiedziałem, jak to oceniać, i przyjąłem sobie takie założenie, że 5 na 10 to będzie taki idealny środek. Znaczy, że jest okej do zjedzenia, ale po prostu nic mi nie z tego nie wytrąciło. A każdy dodatkowy plus lub dodatkowy minus poniżej albo powyżej 5 to jest coś, co mi dodatkowo tam zagrało, typu o, zarąbisty makaron, no to punkt więcej, nie? I jakiś dodatkowy taki przyjemny smak czegoś, albo na przykład, nie wiem, dobrze zrobione coś tam. To sobie dodatkowe jakieś plusy daje, także ciężko jest tak naprawdę dobrnąć do takich ocen skrajnych, po prostu żeby cię, wiesz...
No tak, ja nie wiem. Tak, ja żebym dał jedynkę, to musiałbym chyba coś zjeść, zwymiotować, dostać gorączki od tego.
Dobra.
No bo naprawdę, no jedynka, no bez kitu, to już jest coś takiego strasznego, coś, co cię
kiedyś były jemy, takie kanapki w Łodzi, bardzo popularne. Pamiętam, że jema zjadłem i miałem dokładnie to, co mówisz. Zwymiotowałem, nie mogłem dojść do toalety.
Prawie
zemdlałem w tramwaju.
Wtedy się należy się jedynka, nie należy się bać, dawać takie oceny, tylko niech ona jednak będzie wyważona. No ale dobra. Ja myślę, że tutaj dobrnęliśmy do końca sezonu, seriali.
Sezonu,
odcinka i przede wszystkim sezonu. No, ale jajca. Kurczę, nie mogę się nadziwić tego, ile tych odcinków naczaskaliśmy. W ogóle myślę, że tutaj zachęcamy was do przesłuchania pierwszego odcinka następnego sezonu, bo Andrzej lubi zbierać takie wycinki, jak to montuje, z takich naszych różnych pomyłek, wpadek, jakichś rzeczy, z których generalnie można się pośmiać. Ja nawet nie wiedziałem, że on to robi. I sobie tak frywolnie tutaj gadałem, czasami różne głupoty. No i on to wszystko skatalogował, pozbierał i w następnym odcinku, właściwie to pierwszym tego sezonu, chcemy właściwie przy was... Andrzej tu będzie, właściwie sobie przesłuchamy te wszystkie nasze wpadki na żywo, zobaczymy, ja już jestem zawstydzony nawet, jak o tym mówię, a co dopiero będę to słyszał na tym, więc zapraszamy was, bo myślę, że będzie naprawdę tutaj kupa śmiechu, no, Znaczy to dla was.
No dla nas to będzie żenuła, ale przede wszystkim zachęcamy was do tego, żebyście wzięli udział w ankiecie, bo chcielibyśmy wiedzieć, czego chcielibyście więcej, czy bardziej, żebyśmy się trochę pchnęli w stronę właśnie tak jak teraz mamy na przykład cykl o serialach, który będzie sobie na pewno trwał, ale będziemy go przeplatać właśnie innymi odcinkami, związanymi na pewno z grami retro, a może i z grami współczesnymi. Właśnie to jest to, co chcielibyśmy, żebyście nam trochę podpowiedzieli. Nie ograniczajcie się do samej ankiety. Możecie napisać nam komentarze na YouTubie, możecie nam napisać komentarze na Spotify'u. Tam jest zdecydowanie więcej słuchaczy, jednak my przez to, że nie mamy wideo na YouTubie, to ten YouTube średnio nam się kręci, ale na Spotify'u jest was naprawdę dużo, więc chętnie posłuchamy waszych uwag na temat przyszłego sezonu. A dzisiaj dziękujemy wam bardzo, jak zwykle, że byliście z nami. Zapraszamy na Spotify, na Apple Podcast. Zapraszamy też na YouTube'a, na naszego Facebooka. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia w nowym sezonie. Cześć!